12 po 14, Wojciech Kujałowicz, dzień dobry, witam w audycji Radioskop i dziś znów porozmawiamy o fantastycznej technologii i ludziach, przede wszystkim ludziach, którzy ją tworzą. 7, 8 i 9 czerwca na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej odbyła się 5. edycja białostockiego konkursu tworzenia gier komputerowych, a w naszym studiu goście Karolina Sentorek, organizatorka Jurorka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Doktor inżynier Marcin Skoczylas, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej.
Dzień dobry.
Natalia Markowska, specjalistka do spraw PR-u i marketingu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Przemysław Baj, uczestnik tego konkursu. Tak?
Dzień dobry, witam.
Tak. Witam serdecznie. Wiecie, jak znaczna część społeczeństwa reaguje na hasło gry komputerowe?
No, pewnie, że zabawa i tylko niepotrzebna.
No dobrze, ci, co się bawią, mówią fajna zabawa. Ci, którzy patrzą na przykład na swoje dzieci, mówią strata czasu, tak? Zagrożenia i wyalienowanie z tego realnego świata. No to teraz wasza krótka refleksja na ten temat. Rzeczywiście jest tak źle, czy jest zupełnie inaczej?
Może zależy od gier bardziej.
Mhm. Powiedział zależy... Przemysław, który uczestniczył w konkursie, tak?
Tak, sam akurat w gry raczej teraz rzadko gram, ale...
Przemku, a ty jesteś uczniem jakiejś szkoły, studentem?
Byłem studentem uniwersytetu na kierunku informatyki.
Mhm. Czyli teraz jesteś już po studiach, tak?
No, można tak powiedzieć.
Dobrze, tak można powiedzieć. Wobec tego wróćmy do tego konkursu, bo on po pierwsze ma bardzo fajną nazwę. Kto ją nam wytłumaczy?
Bialjam. Pamiętam jak na samym początku w ogóle, kiedy organizowaliśmy ten konkurs, chyba z Karoliną razem. To jesteś od samego początku.
Ja jestem tak? Od drugiej edycji akurat.
A drugiej? To tak, czyli tak, tutaj tak naprawdę oprócz mnie nie ma osoby, która była od samego początku. I ta nazwa, znaczy mieliśmy bardzo dużo nazw różnych i w zasadzie kombinowaliśmy tak, żeby faktycznie była nazwa Jam, bo to jest jakby już taka znana od powiedzmy przez te hackatony, bo to tak naprawdę się nazywa hackaton, są organizowane przez na całym świecie i one po prostu mają nazwę jamów, więc gdzieś tam ten jam chcieliśmy uwzględnić.
Trochę jak w muzyce.
Tak, znaczy...
Improwizacja,
to tak, my to skojarzyliśmy od razu też ze słoikiem i tak w sumie pierwsze logo wyglądało, to był słoik.
Uh-huh, ale w nazwie nie ma napisanego D, rzec z kropką...
J-A-M.
Właśnie.
J-A-M. To tak, żeby zrobić ten sam sposób jak inni, tak? Czyli na całym świecie te jamy, te game jamy tak naprawdę są, posiadają w nazwie to słowo jam. A Bial to po prostu powstało, miałby być najpierw Białystok jam, kombinowaliśmy różne nazwy i podczas takiej burzy mózgów, i to wcale nie jednej, powstało po prostu... Tam te 3 czy 4 te nazwy, które w końcu finalnie wybraliśmy, ten Bialjam, który wydawał się taki dosyć chwytliwy, no krótki, było istotne też, żeby to było nie za długie. O tak.
Białostocki konkurs tworzenia gier komputerowych. To teraz spróbujmy w kilku zdaniach powiedzieć, jak to działa.
Działa to tak, że spotykamy się z uczestnikami w piątek zwykle. Jest rejestracja, na której do tej pory praktycznie każdy mógł się zgłosić i siadał i tworzył gry. Tak naprawdę...
O nie, tak łatwo to nie pójdzie. Dobrze, można się zgłosić do takiego konkursu. Cała impreza trwała 3 dni.
Tak, tak.
Po zgłoszeniu, co się działo, jeśli chodzi o uczestników dalej? Przychodzili na ten konkurs, tak? W konkretne miejsce, tym razem to był Wydział Architektury i Politechniki. Tam się spotkaliście i jakie zadania stanęły przed tymi osobami?
Pierwszym krokiem, który jest na każdym jamie, było podanie tematu. U nas wygląda zawsze to tak, że uczestnicy głosują na wybrane tematy z listy, a potem z tematów, które mają najwięcej głosów, losujemy jeden, który będzie tematem całego jamu.
Czyli jeden dla wszystkich.
Tak, jeden dla wszystkich. Mhm. I każdy uczestnik musi w tym momencie wymyślić, jak podejść do tego tematu, czy podejść do tematu dosłownie, czy... Jak najciekawiej będzie chciał to zrobić, tak?
Jakim tematem był ten tegoroczny?
Czas bohaterów.
Czas bohaterów. Co wobec tego stanęło przed, że tak powiem, uczestnikami konkursu? Musieli na podstawie tego hasła stworzyć grę komputerową?
Owszem.
Dokładnie. I jedne gry były bardzo ciekawe, które brały ten temat dosłownie i opierały się właśnie na tym, że był po prostu bohaterem gry, był bohater, który miał za zadanie uratować kogoś bądź stworzyć jakiś ciąg akcji, który wyzwalał jakąś, nie wiem, zaginioną, zagubioną rzecz, a inni bohaterowie wzięli to jakby ten temat w bardzo taki przenośny sposób. W słowie bohater jest też ukryte słowo hater i jedna z gier właśnie opierała się na tym, że jeden z właśnie z tych bohaterów gry właśnie był takim hejterem, który rzucał złe słowa w stronę innych ludzi i ta właśnie gra miała na celu naświetlenie właśnie takiej, tego, co się dzieje teraz w świecie, tak, tej mowy nienawiści. Więc myślę, że też jakby to odkrywa i pokazuje nowe spojrzenie na jakby na takie jedno słowo właśnie przez pryzmat ludzi młodych przede wszystkim.
To zapytamy Przemka, który uczestniczył w tym konkursie, jak to było w twoim przypadku? Jakie skojarzenia nastąpiły i czym zaowocowały?
Ja startowałem w 5-osobowej drużynie i w sumie różne były pomysły na tą grę, ale zrobiliśmy taką w sumie prostą grę, w której mamy miasto, mamy głównego bohatera i miasto atakują demony po prostu. Tak jakoś zrobiliśmy burzę mózgów i to wyszło. No i tyle. Zajęliśmy 2. miejsce. To chyba nie było aż tak źle.
To gratulacje. A jaka koncepcja zwyciężyła?
Zwyciężyła gra, w której był bohater, który podróżował po lochach i po prostu na czas musiał pokonywać potwory na konkretnych kartach.
Taka trochę baśniowa sceneria mi się tutaj widzi w głowach twórców tego konkursu.
Tak. To nie ogólnie... były tylko tematy właśnie baśniowe. To było bardzo, jakby bardzo szeroki wachlarz tematów i mimo, że te 3 pierwsze miejsca były właśnie, dotyczyły właśnie tego czasu bohaterów i rzeczywiście tego ujęcia takiego bohaterskiego, to też inne wyróżnienia właśnie zwracały uwagę na te, można powiedzieć, oddzielne podejścia do tego tematu, tak? To jeszcze, o czym warto wspomnieć, to, że był 2. temat, który jakby był takim hasłem dodatkowym i tym tematem właśnie było słowo wabank, tak wpadliśmy na taki pomysł.
Ten temat jeszcze pojawia się dopiero w połowie.
Tak.
To jest dopiero taki jakby element zaskoczenia troszeczkę. My to wymyśliliśmy jakieś ze 2 lata
temu. Tak, to na 3. edycji Bieldżamu ruszyło, że po prostu 2. dnia dorzucamy uczestnikom słowo, za które mogą zdobyć dodatkowe nagrody. To jest opcjonalna rzecz, której nie muszą tak naprawdę robić, ale większość osób podejmuje wyzwanie i stara się coś wpleść w swoje...
Na pewno dajemy wyróżnienie. Jeżeli ktoś to fajnie wplecie, to dostanie... No już tych pierwszych 3 miejsc, które można zająć, jest dodatkowe wyróżnienie, między innymi właśnie za wykorzystanie tego dodatkowego hasła.
Ktoś nawiązał do filmu Machulskiego?
Jak najbardziej. Bardzo wiele było takich
nawiązań.
Stare
polskie kino ma się dobrze.
My nawiązaliśmy. Kleiliśmy w grze w plakat taki właśnie.
Po prostu plakat. Filmu. Inni uczestnicy wplatali muzykę z tego filmu. Jeszcze inni tworzyli na przykład jakąś miksturę, którą mógł wypić ten bohater i stawał się właśnie albo, uzyskiwał albo dobre przymioty, albo te złe, miał dobrą cechę, albo słabą, tracił życie, bądź nie wiem, wygrywał nową moc, mógł latać. I to było właśnie takie bardzo ciekawe.
Kiedy słyszę wasze opowieści o tym i to takie zaangażowanie, to jest w tym jakaś pasja i sobie myślę, na ile jest to rzeczywiście konkurs, który finalnie daje konkretny produkt. Czy to jest w ogóle możliwe w 3 dni?
Jest możliwe. Jest co prawda kilka drużyn, które co roku no nie kończą gry, tak?
Jednak nie kończą tworzenia tej gry,
nie
tak?
Nie kończą tworzenia, tak. Ale zawsze uczą się czegoś nowego i tak dalej. Ale na każdej edycji jest gra, która jest taką perełką, albo jest kilka takich gier, które są już tak naprawdę skończonym produktem, który gdyby jeszcze troszeczkę dopracować, mógłby ruszyć i podbić rynek gier, naprawdę.
Znaczy ja myślę, że w historii jakby takich zlotów i gier, znaczy tych tworzenia gier na czas, to warto wspomnieć tych jamów, tak? Warto wspomnieć o Sosie Sosowskim, tak?
Tak.
Który na przykład on tworzy zawsze ciekawe gry i je po prostu później wydaje, zarabia na nich. Też drugą taką grą jest Super Hot, tak? Polska gra, która została stworzona podczas Game Jamów bodajże w Gdańsku, tak? I chłopaki teraz mają firmę już od kilku lat i gra jest bardzo popularna, została sportowana na wiele platform. A oni zaczęli ją tworzyć po prostu podczas takiego prostego hackathonu, tak? I po tym hackathonie stwierdzili, że troszeczkę ten temat rozwinął. Wrzucili to na Steam. Tam się okazało, że ludzie się bardzo mocno tym zainteresowali. Później na Kickstarterze zdobyli masę pieniędzy, które dały im możliwość wyprodukowania tego w taki sposób, jaki chcieli. I naprawdę ta gra teraz jest dosyć mocno popularna, sławna. Nawet Sony się nią zainteresowało i wspiera chłopaków i zrobili wersję do virtual reality, tak? Na
ten wirtualnej rzeczywistości, prawda?
Tak.
To mój kolega nawet grał.
Czyli to jest tak, że tego rodzaju konkurs może również zaowocować taką najpierw burzą mózgu, a potem efektem, który staje się na przykład komercyjnym produktem.
I sukcesem komercyjnym, tak, to jest istotne.
Bo to się zdarza.
Tak, i to jest kilka takich przykładów nawet w Polsce.
Ale nie jest to cel sam w sobie, czy tak po cichu liczycie na to, że pojawi się jakaś taka perełka?
Znaczy myślę, wydaje, że chyba celem samym w sobie to jest po prostu dobra zabawa, tak? Czyli możliwość sprawdzenia siebie, poznania ciekawych ludzi, nauczenia się technologii. Na przykład wiem, że są osoby, które już w ogóle dawno są po studiach, pracują, a przyjeżdżają do nas cały czas na ten konkurs. Na przykład ostatnio był kolega, tak, i powiedział, że po prostu musi się nauczyć nowej technologii, już tam nieważne jakiej, tak, i stwierdził, że najlepszym sposobem na takie motywację nauki tej technologii jest po prostu taki hackathon, gdzie siądzie od początku do końca z kimś tam, kto już zna tą technologię, na zasadzie dołączenia do drużyny, po prostu się tego nauczy. Tak?
Jednym słowem, tutaj kategoria wiekowa niekoniecznie musi od razu nasuwać skojarzenia, że są to na przykład uczniowie czy studenci.
Nie było kategorii wiekowej, w sensie nie było żadnego ograniczenia. Mógł zgłosić dosłownie każdy. Mieliśmy uczestników, którzy mieli od 15 roku życia bodajże.
Byli młodzi w tym
tak,
roku.
Tak, bardzo młodzi. Do osób, które naprawdę, no, widać było im siwe włosy, tak szczerze, więc...
No, ale siwe włosy można mieć w wieku 20 paru lat, a znaczy, ja zastanawiam się, czy na przykład byli roku, też tacy, którzy mieli 40 lat.
W tym roku 50. Był powiedzmy, że na Bialdżamie wszyscy jesteśmy na ty, ale była osoba, która miała 11 lat doświadczenia w swojej branży rysowania tak naprawdę... Był grafikiem w grach.
To po co przychodzą tacy ludzie na taki konkurs? Tacy, którzy mają doświadczenie, wiedzę, umiejętności.
Żeby się świetnie bawić chyba tak naprawdę i żeby nawiązywać nowe znajomości, no bo nie oszukujmy się, spotkanie 60 osób z całej Polski, bo to nie byli tylko ludzie z Białegostoku albo z Podlaskiego, ale to byli ludzie naprawdę z całej Polski, przyjeżdżają tacy, można powiedzieć, świeży, którzy po prostu mają hopla na punkcie programowania i na punkcie gier i po prostu wychodzą jakby z założenia, że oni chcą po prostu poznać drugą taką osobę.
A do jakich wniosków dochodzi kadra naukowa Politechniki Białostockiej, kiedy widzi to, co dzieje się na przestrzeni lat konkretnych konkursów, kolejnych konkursów?
To jest sobie dobre pytanie, bo jakby z tej perspektywy nigdy na to nie patrzyłem.
Bo to środowisko się w jakiś sposób też pewnie zmienia, prawda?
Oczywiście, no, ważne jest to, że jako gry komputerowe zasadniczo to też jest jako gałęź nauki, tak? I są publikacje naukowe, chociażby socjologów, na temat gier komputerowych i w ogóle jakby tej popularności gier komputerowych, bo to jest dosyć specyficzny rynek. Trochę jest... Znaczy, oczywiście my jako kadra, no, tak, bardzo się ten pomysł bardzo podoba, tak, bo pierwsza sprawa to jest to, że mamy możliwość integracji, tak, wielu zdolnych i czasem mniej zdolnych studentów, a jakby ja mam zawsze tak gdzieś z tyłu głowy powiedziane, że naszym celem jako kadry dydaktycznej i zresztą też może naukowej jest to, żebyśmy starali się ten, jakby to mówimy, że to jest taki wąż, tak? Jest głowa węża, jest środek węża i koniec, ogon, tak? Ogon zazwyczaj jest taki, że się go odcina i wyrzuca, to już niestety tak jest. A my staramy się ten środek przesunąć bliżej głowy, więc to zazwyczaj, czyli tych najlepszych, tak? Czyli zazwyczaj to najlepiej działa na zasadzie integracji zespołów, gdzie mamy super, bardzo zdolne osoby, które mają bardzo dobre doświadczenie, z troszeczkę mniej zdolnymi, którzy dzięki takim hackathonom i dzięki tym wyzwaniom uczą się tego po prostu walki o to, żeby ten produkt, no to w zasadzie jest produkt, tak, na końcu, był jakby najwyższej klasy, tak.
Wrócimy do naszej rozmowy za chwilę, zróbmy sobie chwilę przerwy, no i po piosence przeniesiemy się znów w świat gier komputerowych. Dziś rozmawiamy o świecie komputerów. To a propos piątej edycji Białostockiego Konkursu Tworzenia Gier Komputerowych. Ten konkurs już za wami, za nami. Emocje opadły. Pewnie będą trwały przygotowania do szóstej edycji, czy nie?
Szóstej,
tak? Ale będzie.
Oczywiście. Taki mamy plan.
A jesteście przekonani, że to jest coś, co warto kontynuować?
Oczywiście, to no, jakby przez te ostatnie 5 lat doszliśmy do takiego wniosku, myślę, że wszyscy razem, że to jest po pierwsze, tak jak mówiliśmy, dobra zabawa, integracja z, i to należy kontynuować. Tak? To jest taki, już powoli się zrobił z tego taki element naszej kultury na naszym wydziale, Wydziale Informatyki, czy też teraz Wydziale Architektury, bo tak się trochę przenieśliśmy. Stały element, tak? To już 5 lat, więc ja myślę, że jak najbardziej mamy w planach.
A czy już jest jakaś gra, która przynajmniej pojawiła się już w świecie komercyjnym? Ja nie mówię, że od razu odniosła jakiś olbrzymi sukces, ale taka, która przeistoczyła się w produkt komercyjny.
Powiem szczerze, nie śledziłem tego dokładnie, natomiast wiem, że chyba 2 lata temu chłopaki zaprezentowali grę, którą obiecywali nam, znaczy przynajmniej pokazali ją, to co zrobili i obiecywali, że będzie ona dostępna, bo to gra mobilna, tak, była, więc będzie dostępna w sklepach. Więc ja domyślam się, że oni to zrobili, tak, bo to był już naprawdę gotowy produkt. Ale szczerze powiem, no tutaj dobre pytanie, nie śledzimy tego. Mhm.
A może warto wrzucić taką grę, prawda?
Tak.
Wystarczy zobaczyć na takiego Flappy Bird, chyba się nazywała ta gra? Mhm. Taka najprostsza gra, gdzie ptaszek skacze, no i w Ameryce to zrobiło wielką furorę, prawda? Mhm. Była bardzo banalna gra.
Ale to była gra, która powstała gdzie?
Nie wiem, ale nawiązuje właśnie to do tego, że granie musi być jakaś zaawansowana, prawda? Mhm. Wystarczy zrobić prostą grę, żeby po prostu była grywana, ludziom się spodobała, wrzucić gdzieś to, no i...
Tym bardziej właśnie, że jakby świat internetu i w ogóle dostęp do internetu pozwala nam, nam jakby udostępnić swoje dzieła tak naprawdę. I tak samo jak twórcy, artyści, pisarze, malarze, tak samo i programiści mogą te swoje dzieła gdzieś tam udostępniać i szukać osób, które byłyby tym zainteresowane.
Gry komputerowe. Zastanawiam się, czy ta nazwa sama w sobie jeszcze jest aktualna, bo ten tak zwany komputer, choć oczywiście wszędzie obecny jako urządzenie, które gdzieś tam musi pewne działania wykonać, już właściwie stał się czymś zupełnie innym niż stary, poczciwy PC stojący gdzieś tam kiedyś i huczący wiatrakami. Czy więc gry komputerowe wciąż są grami komputerowymi?
Ja myślę, że lepszym tutaj słowem, czy nazwą, którą już zresztą używa się od bardzo dawna, ale jakoś została wymieniona na te gry komputerowe, jest są po prostu gry wideo, oznaczające, że to jest wszelkiego rodzaju... Chociaż teraz się zastanawia, czy to jednak nie multimedialne powinny być, bo te wideo, słowo oznacza, że jednak będzie obraz, a już wiem, że istnieją przecież gry, które nie mają obrazu w ogóle, tylko są oparte na samych dźwiękach, tak? Gry komputerowe. Wydaje mi się, że to jest jednak dobre chyba określenie, ponieważ to jednak komputery są wymagane do tego, żeby...
Jakiej formy by nie miały, tak? Czy to jest smartfon, czy to jest konsola, czy no właśnie laptop, PC. Wszystko idzie w kierunku takim, że będziemy grać w sieci tylko i wyłącznie, czy będziemy nadal posługiwali się nośnikami gier? O nie, coraz rzadziej już chyba w ogóle
nie, teraz gramy. Bardzo rzadko się spotyka, prawda? Raczej w edycjach kolekcjonerskich. Mhm. Teraz to jest raczej na zasadzie kupowania kluczy po prostu.
Zaszliśmy bardzo daleko, bo okazuje się, że może dla wielu naszych słuchaczy kwestia gier komputerowych jest ciągle taką nowinką technologiczną, a tu się okazuje, że są już na przykład edycje kolekcjonerskie gier i niektórzy kupują sobie gry z lat młodości w postaci pudełka fizycznego, płyty nawet, tak? I stawiają to sobie na półkę, a współczesny sprzęt nawet pozwala to gdzieś tam uruchomić i na tym zagrać.
Tak, jak najbardziej. Albo w sumie dostępność do starych konsol też jest nieograniczona. W sensie takim, że te stare konsole oczywiście czasem są o wiele droższe w związku z tym, że mają ten aspekt kolekcjonerski. Natomiast kolekcjonowanie starych konsol to zresztą to jest coś, co ja sam robię. Tylko, że ja je kupuję tanio, a później modernizuję na zasadzie takiej, czy tam czyszczę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście tutaj faktycznie ten aspekt kolekcjonowania wydaje mi się, że to jest istotny, tak? Czyli tu bardziej chodzi o to, czy ktoś lubi to kolekcjonować w postaci, tak jak Karolina, wiem, to robi, czyli ma swoje wirtualne konto na sklepie, gdzie ma tych bardzo dużo gier i może się tam w jakiś sposób pochwalić, nie wiem, zdjęciami tylko, czy w taki właśnie sposób, że ktoś to lubi postawić sobie na półkę i podziwiać, tak? Mi się wydaje, wyciąga się tylko od wielkiego dzwona, żeby włożyć do tej starej konsoli, czy tam nowej, tą płytę, czy kartridż, czy tą dyskietkę jakąś. I tylko uważać, żeby się nie zepsuło, bo to już niestety te stare komputery, niektóre zaczynają się po prostu rozpadać.
A to przypomnijmy naszym słuchaczom również, początek gier komputerowych to podobno rok 1947 i to jest data stworzenia analogowego symulatora pocisku rakietowego. Chyba nikt z nas na oczy tego już nie widział.
Ja widziałem zdjęcie tego na Wikipedii chyba.
A, no tak, to pewnie...
To były gry, które były uruchamiane na oscyloskopach po prostu, jeszcze na telewizorach, tak?
Tak.
Po prostu takie, bardziej to było w kontekście jakichś prac naukowych, tak? Że czy można by tutaj zrobić grę komputerową, tak? Czy jakoś, wtedy chyba pewnie się tak to nie nazywało, ale jakieś takie narzędzie do zabawy, tak? Na tych ogromnych mainframe'ach, tak? Ogromnych komputerach, które często zajmowały pokój.
Jesteście ludźmi, którzy w tym świecie gier komputerowych są na co dzień. Jaki jest wpływ gier komputerowych na umysł człowieka?
Nie wiem, myślę, że gry komputerowe na pewno mogą rozwijać interdyscyplinarnie przede wszystkim, tak? Rozwijać myślenie, rozwijać, nie wiem, może...
Kreatywność
przede wszystkim, prawda? No bo jednak musisz przemyśleć, jak przejść konkretne poziomy, konkretne levele, żeby dojść dalej, żeby wygrać coś więcej.
Ale jak się poświęca na przykład zajęcia z matematyki i polskiego, żeby iść nabijać levele, to
oczywiście,
potem okazuje
że nie,
się, że...
We wszystkim musi być umiar tak naprawdę, więc jeżeli nie będziemy tego kontrolować, to myślę, że tak samo jak z po prostu jakimś uzależnieniem możemy przesadzić, tak?
No tak, w końcu zapałki prostu... też mogą być bardzo przydatne,
dokładnie.
Ale mogą równie dobrze zrobić olbrzymią krzywdę.
Dokładnie. Myślę, że możemy to jakby porównać do każdego innego uzależnienia. Jeżeli się jakby po prostu z tym przesadzi, to może wyjść z tego coś naprawdę niezdrowego.
Ale
jeżeli nie będziemy używać tego...
Tak,
jak najbardziej.
Potrafią w jakiś sposób rozwijać elementy, cechy człowieka?
Myślę, że jakby rozsądkowe myślenie i inteligencja na pewno.
Mhm. Uczyć angielskiego?
O, przede wszystkim język angielski to jest coś, co na pewno można przez gry komputerowe, bo jednak nie oszukujmy się, większość gier komputerowych jest już jakby jest pisana w języku angielskim i coraz mniej już jest tłumaczonych. Tak mi się wydaje, że... Nie? Mylę się?
No, coraz więcej.
Coraz więcej, okej. Okay. Mi się wydaje właśnie, że przynajmniej ja tak mam kontakt ze studentami, to właśnie ci, którzy potrafią język angielski na tym najwyższym poziomie, to właśnie ci, którzy grają w gry komputerowe bądź rozmawiają gdzieś o tych grach komputerowych właśnie przez internet z ludźmi z innych krajów czy z innych części świata.
Ale są na przykład takie gry, może to czasami za dużo słowo, aplikacje, które... Na przykład uczą języków właśnie poprzez zabawę. Stricte uczą języków.
Jest bardzo dużo gier edukacyjnych, tak? Bo to w tym rejonie gdzieś mówimy. I to tak. Nie tylko w kontekście nauki języków, ale też jeszcze w kontekście oczywiście nauki liczenia. Tak?
Czyli każda dziedzina właściwie może być po prostu swego rodzaju szkołą. To zapytam was przy okazji, jakie są waszym zdaniem te najpopularniejsze nurty, bo wyróżnić tu ich można by na pewno mnóstwo. Są gry... bardzo różnego rodzaju, o bardzo różnej tematyce. A waszym zdaniem te najpopularniejsze obecnie, na dzień dzisiejszy, tutaj u nas?
Myślę, że nie da się wyróżnić czegoś takiego jak najpopularniejszy nurt. Mhm. Ponieważ każdy człowiek ma tak naprawdę swój ulubiony i będzie grał w to, co lubi, a nie dlatego, że coś jest popularne. No, a to, że akurat, załóżmy, strzelanki są bardzo popularne teraz, powiedzmy, bo dużo osób w nie gra, to nie znaczy, że można je zaliczyć do najpopularniejszego rodzaju gier. Tak?
Choć pewnie można by sobie sięgnąć po jakieś statystyki sprzedaży i na przykład zobaczyć, które z tych gier sprzedają się najlepiej, a które gorzej.
Głównie te internetowe chyba, gdzie ze znajomymi się gra.
Mhm. Czyli raczej takie, które pozwalają grać na zasadzie takiej społecznościówki, tak?
Mhm. Znaczy ja zauważyłem, że też bardzo dużą popularność ostatnio zyskują gry tak zwane AAA, czyli tych dużych producentów, tak, gdzie władowane jest ogromne pieniądze na marketing, ogromne pieniądze na produkcję też. Zazwyczaj właśnie powiedziałem w tym kontekście, że marketing zawsze jest za 4 razy więcej. A to są takie produkcje, które wyglądają w zasadzie już jak film. Tak? Czyli tam jest jakaś historia, która ma różnych, wiele zakończeń. Ogólnie właśnie o co chodzi? To jest interaktywny film w kontekście takim, że ten gracz ma jakiś wybór, tak? I dochodzi do jakiegoś momentu ważnego wyboru i może wybrać dobrze albo źle, albo jakoś jeszcze inny sposób i ta jakby tych sposobów, ścieżek podróży w tym świecie, powiedzmy, gry jest całkowicie, może te zakończenia są całkowicie różne, tak? I wydaje mi się, że ten jakby te gry właśnie, które takie troszeczkę są filmowe, czyli mają tak zwane cutscenki, czyli te sceny takie pomiędzy jakąś akcją, gdzie ten gracz musi dużo grać, znaczy powiedzmy, chciałbym powiedzieć, interakcję mieć z tym komputerem, tak, czy tam konsolą, to jakby siadamy sobie na kanapie, tak, i oglądamy film przez tam 2-3 minuty, tak, dopiero później za chwilę mamy jakąś akcję. I takich gier to coraz założyłem dużo, jakby ten nurt właśnie w tą kierunku idzie, czyli mamy nawet grę, gdzie jest jakaś, nazwijmy to, bijatyka, tak? Gdzieś tam coś musimy powalczyć i powalczymy minutę, a za chwilę jest minutę filmu i później znowu minutę i tak jakby wydaje mi się, że ja tak przynajmniej czuję, nie wiem jak wy, że te gry gdzieś coraz bardziej są popularne. Wiele osób skłania się ku temu w związku z tym, że oprócz tej takiej rozgrywki, która jest powtarzalna, mamy coś dodatkowego, jakąś taką dodatkową zabawę w postaci filmu, tak?
Ale potem pojawia się jakiś prosty, nie wiem, dziobaty ptak, który gdzieś tam skacze przez różne kulki i robi furorę na całym świecie. Więc jak stworzyć grę, która odniesie sukces?
Chyba nie ma na to dobrego przepisu tak naprawdę.
To tak, bo jak z malowaniem obrazu, tak, nagrywaniem piosenki, dokładnie, pisaniem książki, czyli co? Albo
próbować szczęścia.
Aha. Robić swoje, tak? I liczyć na to, że
być kreatywnym, no bo tak naprawdę to, co może zaskoczyć nas w dzisiejszym świecie, to to, czego jeszcze nie ma. Więc jakby taka innowacyjność, coś, co jeszcze nie powstało i mieć na to pomysł, stworzyć, to myślę, że to jest taki przepis uniwersalny, to na pewno odniesie sukces, ale czy jest coś innego, to
doświadczenie. Ja uważam, że doświadczenie, tak? Pamiętajmy, że na przykład taka gra jak Angry Birds, którą wszyscy chyba znamy, tak? To była 50. czy 60. gra tego studia, która każda z tych gier była mniej więcej w takim samym jakby nakładzie pracy robiona, tak? Te 50 w ogóle nie było, nie znamy, w ogóle nie było popularne i to studio wręcz już zaczęło bankrutować. Gdyby nie Angry Birds, prawdopodobnie by zbankrutowali.
Trudna sztuka, jednym słowem. Tworzenie gier jest jak, no właśnie, jak napisanie książki. Nikt nie jest pewien tego, czy znajdą się chętni, którzy zechcą to kupić. To zróbmy sobie jeszcze chwilę przerwy i do naszej rozmowy za moment wrócimy. Świat gier komputerowych. Coś, na co już naprawdę nie ma sensu się obrażać, traktować tylko jako zagrożenie, bo okazuje się, że jest to coraz ważniejsza gałąź już nawet nie rozrywki, a gospodarki. Wspominaliśmy o tym, że powstają różnego rodzaju fabryki, można by powiedzieć, gier, przedsiębiorstwa, które to produkują, uczelnie, które zakładają takie kierunki, jeśli chodzi o możliwość studiowania. Co to wobec tego oznacza również dla nas i dla was? Czy człowiek, który zaczyna swoją przygodę z informatyką, jest zafascynowany grami, to jest człowiek, który może swoje zawodowe życie spędzić w świecie gier komputerowych?
Znaczy ogólnie motywacją zakładam, że dużej części osób, które idą na informatykę, jest taka, że lubię sobie grać w gry, pójdę na informatykę.
I tam będę grać w gry.
I tam będę grać w gry. Niestety to się trochę mija z prawdą, bo jak się idzie na informatykę, to często nie ma czasu, żeby grać w gry.
I co śmieszne jest dokładnie tak samo, jak się idzie później do firmy pracować, która produkuje gry. Jest dokładnie tak samo. Będę sobie grał w gry, a to jest bardzo ciężka praca.
Ale podobno często jest tak, że ci, którzy tworzą gry, to wcale w nie niekoniecznie tak intensywnie grają.
To jest prawda. To jest bardzo często spotykane właśnie przeze mnie na Bieldżamie, o ile chodzę, rozmawiam z uczestnikami i czasami zapytam, a w co grasz tak prywatnie? To okazuje się, że dużo osób nie gra w nic. Interesują się tylko i wyłącznie tworzeniem gier, nie graniem w nie.
Czy to prawda, że gry komputerowe tak naprawdę pojawiły się dzięki starym, dobrze znanym planszówkom? Czy to możliwe, że na przykład...
Może coś w tym jest, no. Po prostu rozrywka.
Ale macie jeszcze kontakt z takimi grami właśnie?
Jak nie, tym bardziej.
Pewnie.
Planszówkami. Myślę, że to jest nieodłączny element jakichś takich spotkań właśnie ze znajomymi. Przynajmniej ja tak mam, że bardzo często spotykam się ze znajomymi i po prostu siadamy i co dzisiaj gramy, tak? Monopoly, Scrabble. Dokładnie, Scrabble. I to rodzi takie emocje i takie jakby nie wiem jak to powiedzieć, takie związki, relacje pomiędzy ludźmi. Rzeczywiście myślę, że gry komputerowe tego nie oddadzą. Mimo wszystko, że jakby gry komputerowe nigdy nie zastąpią planszówek. I
to jest ta podstawowa różnica między grą komputerową a na przykład planszówką?
Według mnie tak, że jakby, że w planszówce musisz spotkać się z tym człowiekiem twarzą w twarz, w grze komputerowej niekoniecznie. Spotykasz się z ekranem tak naprawdę, jakby nośnikiem tej relacji jest ekran i łącze tak sieciowe. Nie wiem, czy jakby czy się z tym zgadzacie, ale według mnie właśnie jest tak, że po prostu nie da się tego przenieść. Może ludzie próbują, może chcą, mimo że w jakiś sposób tworzą się takie relacje, to mam wrażenie, że one nie są jakby pełne.
Czyli jednym słowem ta planszówka może być takim sposobem na dla odmiany spotkanie się z drugim człowiekiem.
Dla odmiany tak.
Choć na co dzień jednak wolimy sięgnąć sobie choćby pod smartfona, tak? I tam sobie gdzieś tam.
Ciężko zagrać takie skrable z kimś, nie wiem, z innego kraju czy z innego miasta.
Jak najbardziej,
prawda?
Tak.
I tu jest ten właśnie.
To jest ten problem, że te osoby, które są, nie wiem, miłośnikami planszówki, to na przykład typu właśnie skrable, muszą być obok ciebie, tak? No bo nie spotkasz się z kimś, kto jest na przykład, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych czy gdziekolwiek indziej na świecie i z kim po prostu będziesz rozmawiał i wymieniał się swoimi spostrzeżeniami.
No to jeszcze sięgnijmy po jeden aspekt gier komputerowych, bo myślę, że nasza rozmowa też pokazuje, jak to dynamiczny świat i jak szybko ulega przemianom. Sport, czyli gry komputerowe już jako e-sport, jako dziedzina sportu, tak? Czy to jest również coś, co się, wiemy, że się teraz rozwija, ale co będzie rzeczywiście stanowiło coraz ważniejszy element świata sportu?
Wydaje mi się, że tak. E-sport jest coraz bardziej popularny. Wiele firm inwestuje swój czas i pieniądze w to, żeby podtrzymywać w ogóle e-sport, drużyny i inne takie rzeczy.
Dlatego, żeby jakby zapełnić tą lukę, tak? W sensie to jest raczej, moim zdaniem, to jest chwyt marketingowy, tak? Że my zapłacimy tej drużynie, tak? W sensie zasponsorujemy jej wszystko, tylko po to, żeby zwiększyć jakby, nie wiem, efektywność naszej reklamy, tak? Tylko po to, żeby gazety, internet o tym słyszał i żeby to było jakby na ustach ludzi.
Na pewno jest to formuła promująca różnego rodzaju gry, no bo przecież często w konkretną grę grają zawodnicy, ale chciałbym też, abyście powiedzieli, czy rzeczywiście ta dziedzina jako dziedzina sportowa, to jest coś, co sprawia, że no z jednej strony poświęcają się ludzie temu w 100%. Ci gracze na najwyższym poziomie właściwie traktują to jako cel swojego życia. Nie wiem, czy na całe życie, ale na pewno na długo.
Znaczy, na pewno traktują to jako pracę, bo jest to jednak zajęcie, któremu trzeba się poświęcić. To nie jest tak, że usiądę sobie, pogram 3 godziny i będę najlepszy. To jest tak, że oni trenują po kilkanaście godzin dziennie.
Czyli to jest tak zwane już zawodowstwo, tak?
Tak, to jest zawodowstwo, to jest już ten moment, kiedy wiem na przykład, że wielu e-sportowych graczy na przykład nie ma życiowych partnerek, ponieważ to by ich rozpraszało, tak? I po prostu rezygnują z tego, dlatego żeby być jeszcze lepszym i wygrywać.
Czyli myślę, że to jest podobnie jak w sporcie, po prostu. Tak, każdy sportowiec ma podobnie. Musi jakby poświęcić się, swój czas, swoje siły, swoje zdrowie, po to, żeby być najlepszym w jakiejś konkretnej dziedzinie, tak?
Czyli marketing, pieniądze, biznes, to nakręca również tę dziedzinę. E-sport stał się takim ważnym elementem, tym bardziej, że te największe gwiazdy zarabiają po prostu olbrzymie pieniądze również na swoich sukcesach.
Popularność tego e-sportu wydaje mi się też jakby pokazuje to, że są kanały telewizyjne, takie jak mamy normalne kanały telewizyjne sportowe, gdzie oglądamy sobie siatkówkę, tak, nie wiem, piłkę nożną. I są kanały telewizyjne, gdzie są transmisje tych meczów e-sportowych, tak? I tam jest cały czas ten jakby temat pokazywany. Może tutaj u nas w Polsce czy Europie to może jeszcze nie jest takie bardzo, aż takie popularne, że to widać. Tak?
Ale pojawiają się już zawodnicy z Polski, tak, którzy przyciągają przed ekrany telewizorów, bo na przykład ktoś stał się elementem jakiejś drużyny, która zwyciężyła w jakichś zawodach w Azji, no więc w Polsce od razu wielu fanów gier trzyma kciuki za takiego człowieka, bo Polak, tak?
No właśnie, a Azja, jak pan tutaj wspomniał, Azja jest właśnie już troszeczkę zjedzona, bym powiedział, przez te e-sporty do tego stopnia, że czasem niektóre klasyczne sporty są powoli wypierane.
I zastanawia mnie tylko taka kwestia, bo kiedy słyszę wywiady z takimi osobami, które są zawodowymi graczami i to na tym najwyższym światowym poziomie, to oni zawsze o swoim trybie życia opowiadając mówią, najważniejsza jest tym wszystkim, oprócz oczywiście tej specjalizacji, tężyzna fizyczna. Dużo zajęć w siłowni, dużo na basenie, dużo aktywności fizycznej. E-sport wymaga bardzo dobrej kondycji.
Ręki.
Okazuje się, że nie tylko ręki.
Nie no, wydaje mi się, że jeżeli taki e-sportowiec ma bolące plecy, czy nie wiem, czy łapią go skurcze, tak, no to jedyną formą zapobiegania temu powinno być właśnie jakby tężyzna fizyczna i dbanie o sport, tak? Przede wszystkim zdrowa dieta, zdrowe odżywianie się. Myślę, że to nie tylko dotyczy e-sportowców, ale też przede wszystkim informatyków, ci, którzy w ogóle przed komputerem spędzają bardzo dużą część swojego czasu. A nie oszukujmy się, już w coraz większej ilości, jeśli nie powiemy, że nawet we wszystkich zawodach ten komputer jest nieodłączną częścią pracy, tak po prostu.
To na zakończenie jeszcze zapytam, jak białostockie uczelnie traktują gry komputerowe, świat gier komputerowych?
Białostockie uczelnie, tak? Dobre pytanie. Na Wydziale Informatyki mamy na pewno kilka przedmiotów, tak, związanych z produkcją gier komputerowych, ale to jest jako dodatek. Więc nie mamy tutaj takiego stricte kierunku produkcja, czy tam nauka, jak programować gry komputerowe. Tak? Natomiast w Polsce to oczywiście są. Tak? Jak najbardziej takie uczelnie, które są tylko i wyłącznie dedykowane do przygotowania w zawodzie, tak, czy pracy jako programista gier komputerowych.
Na Wydziale Fizyki u nas jest kierunek teraz fizyka gier komputerowych i robotów. Jest chyba, nie wiem, czy od roku otwarty właśnie taki kierunek.
Mówimy o jakiej uczelni?
O uniwersytecie. To jest uniwersytet. Na kampusie jest normalny kierunek.
Myślę, tak? Że warto też wspomnieć, bardzo podkreślić kwestię tego, że produkcja gier komputerowych to nie jest tylko informatyka i to nie jest tylko programowanie. Bo to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, że to jest bardzo mocno interdyscyplinarne zajęcie. Czyli musimy mieć osoby, które odpowiadają za grafikę, za
muzykę,
za historię w ogóle. Czyli to jest takie troszeczkę jakby pisanie scenariusza filmowego. I to te wszystkie jakby cechy scenariusza filmowego te gry właśnie, zwłaszcza te AAA mają, tak? I ten programista to też jest jednym częścią tej układanki, więc jakby te uczelnie, mi się wydaje, że wszystkie gdzieś tam wydziały czy kierunki, które tutaj mamy, troszeczkę gdzieś tam patrzą w kierunku gier komputerowych. Oczywiście, ponieważ jest to, no jakby tu nie patrzeć, dosyć pokaźna gałąź przemysłu, i zwłaszcza w Polsce, tak? Słyniemy z tych wszystkich studiów, które zrobiły sławę na całym świecie, tak?
Jednym słowem jest to po prostu, albo za chwilę będzie kolejna ważna gałąź edukacji i gospodarki, tak samo ważna jak każda inna, która generuje jakiś procent PKB.
Już jest.
Już jest. Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziś moimi gośćmi byli Karolina Sentorek, organizatorka i jurorka 5. edycji Białostockiego Konkursu Tworzenia Gier Komputerowych, doktor inżynier Marcin Skoczyla z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, również współorganizator Bialdżemu.
Tak, od samego początku.
Natalia Markowska, specjalistka do spraw PR-u i ekonomii, jeśli chodzi o wydarzenie związane z grami komputerowymi. No i uczestnik tegorocznej edycji konkursu Przemysław Baj. Sukcesów życzę na każdym polu, również w kwestii gier komputerowych.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.